zapraszamy na wieczorne spotkania.
Kłania się Wojciech Sobociński. W wieczornych spotkaniach z historią przypomnę dzisiaj dwie lipcowe daty. Na początku lipca 1934 roku dotarła z sanatorium Saint-Séloze we Francji smutna informacja o śmierci Marii Skłodowskiej-Curie, prekursorki nowej dziedziny chemii, radiochemii, odkrywczyni dwóch nowych pierwiastków, polonu i radu. To ona zainicjowała badania nad wykorzystaniem promieniotwórczości do walki z rakiem. Dwukrotnie została nagrodzona Noblem. Była przyjaciółką Alberta Einsteina i kobietą ze wszechmiar niekonwencjonalną. W podróż poślubną wybrała się z Piotrem Curie rowerami. Gorszyła w tym czasie skróconą spódnicą i głową bez kapelusza.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
To zdjęcie najlepiej obrazuje jej sytuację. Na fotografii grupa mężczyzn siedzących i stojących za stołem. Poważne miny, odświętne surduty, nienagannie przycięte wąsy i brody, a wśród nich jedna, jedyna kobieta w tym towarzystwie. Fotograf utrwalił moment spotkania najtęższych umysłów przełomu XIX i XX wieku. Jest w tym gronie i Albert Einstein, i ta jedyna, Maria Skłodowska-Curie. Bo to nie były czasy, gdy kobiety mogły swobodnie studiować. By zdobyć upragnioną wiedzę, Maria wraz ze starszą siostrą Bronką zawarły porozumienie. Najpierw starsza wyjedzie po naukę do Paryża, a młodsza podejmie pracę, by mieć pieniądze na studia. Potem starsza będzie utrzymywać młodszą. I Bronka skończyła studia medyczne, wyszła za mąż i zaprosiła Marię do Paryża, by odwdzięczyć się jej za lata pracy w roli guwernantki, bo stąd były pieniądze na studia. Warto dodać, że w tym czasie Maria nie uczyła tylko dzieci szlacheckich, ale z własnej inicjatywy uczyła pisać i czytać wiejską dzieciarnię, co było wówczas surowo zakazane przez zaborcze carskie władze. Gdy Maria znalazła się na Sorbonie, musiała budzić niemałą sensację, bowiem była jedną z pierwszych studentek, a niebawem zostanie też pierwszą kobietą nauczycielem akademickim na tej szacownej francuskiej uczelni. Ale dla młodej Polki owo przecieranie nowych dla kobiet szlaków było rzeczą oczywistą, bowiem w jej życiorysie ma uzyskanie jednego z pierwszych kobiecych praw jazdy i zdobycie szczytu polskich rysów. Góry zresztą kochała tak mocno, że jej córka, równie dobrze jak język polski, znała też gwarę góralską, której uczyły się na wakacjach w Tatrach. Wniosła Maria do francuskich kół naukowych jeszcze jedno – urodę. Była piękną kobietą, która wywoływała żywsze bicie serca wielu kolegów naukowców, ale też miała ich szacunek za łatwość, z jaką przyswajała wiedzę. Do tego stopnia, że jej akademiccy nauczyciele skierowali ją do pracowni wybitnego fizyka Antoniego Becquerela, gdzie nad doktoratem pracował Piotr Curie. Uderzył mnie wyraz jego jasnego spojrzenia. Jego sposób mówienia, nieco powolny i rozważny, prostota, uśmiech, poważny i młodzieńczy zarazem, zapisała w swoim pamiętniku. I choć oboje mieli oddać się bez reszty nauce, to jednak zrozumieli, że nie znajdą lepszego towarzysza życia. Wzięli ślub, ale tylko cywilny, choć rodzina Skłodowskich spodziewała się uroczystości kościelnej. Jednak Maria, w odróżnieniu od swojej matki, gorliwej katoliczki, podzieliła poglądy swojego ojca i była zdeklarowaną ateistką. Państwo Curie doczekali się dwóch córek, Ireny i Ewy. Dostali pierwszą nagrodę Nobla, nim jeszcze Maria skończyła studia doktoranckie. Wydawało się, że los był dla nich życzliwy i dał spełnienie i w życiu prywatnym, i w pracy naukowej. Wszystko to zburzył wypadek. Piotr zginął pod kołami pędzącego ulicą Paryża powozu. I wtedy władze Sorbony, by dać Marii źródło utrzymania, zaproponowały jej katedrę, która była planowana dla Piotra. Jakież to smutne i beznadziejne. Byłbyś szczęśliwy, widząc, jak wykładam na Sorbonie, a ja sama zrobiłabym to chętnie dla ciebie. Ale czynić to zamiast ciebie? Piotrze mój, czyż mogło przyśnić się coś bardziej okrutnego? Zanotowała w dzienniku. Została pierwszą w historii Sorbony kobietą wykładowcą. W jednej z francuskich gazet z tamtych lat pewien dziennikarz odnotował żałobę Marii. Choć jej szczupłą sylwetkę okrywa zwykle czerń, jest bardzo kobieca, zdobi ją dyskretna kokieteria. Tę kobiecość zauważyło wielu, wśród nich także Paul Langevin, naukowiec, który doktorat robił u Piotra Curie. Łączyło ich nie tylko wspólne zaangażowanie naukowe, ale i działalność społeczna. Paul prowadził agitację antynazistowską. Maria włączyła się w walkę o równouprawnienie kobiet. Paul miał jednak rodzinę i gdy jego żona Jean przejęła listy Marii do Paula, to zagroziła ujawnieniem romansu. Zawarto niepisaną umowę. Maria i Paul zaniechali dalszych spotkań. Jednak oboje pojawili się na pierwszej konferencji Solwayowskiej w Brukseli w 1911 roku i zostali uwiecznieni na owej słynnej fotografii. Jean uznała, że to zerwanie układu i w Le Journal czytelnicy mogli przeczytać, że ognie radu, które promieniuje tajemniczo na wszystko, co go otacza, zrobiły nam niespodziankę. Wznieciły pożar w sercach uczonych, którzy z uporem studiują jego działanie. Tymczasem żona i dzieci uczonego toną we łzach. Podczas prasowej nagonki na Marię przypominano sobie nawet, że jest cudzoziemką, która rozbiła francuską rodzinę, a jej dom w Seco oblegał tłumek wzburzonych czytelniczek brukowców. Radzono nawet, by Maria nie odbierała osobiście drugiej nagrody Nobla, bo to tylko podsyci skandal. Ale odważna Polka zażądała od prasy przeprosin. Jeden z redaktorów naczelnych opublikował list do uczonej. Teraz nie mogę pojąć, jak szaleństwo mojego zawodu mogło mnie przywieźć do tak haniebnego czynu. Szkoda, że dzisiejsze tabloidy nie mają takiej pokory. A Maria pojechała do Sztokholmu po drugą nagrodę Nobla. Uczczono ją długą owacją.
Polskie Radio PIK.
Wśród lipcowych dat jest też i ta jedna z najtragiczniejszych. Wybuch I wojny światowej. Odtwórzmy jej przebieg wraz z autorami magazynu Mówią Daty, Marcinem Rykowskim i Zdzisławem Pająkiem. Audycja miała swoją premierę w 2006 roku.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Zaczęło się 28 czerwca 1914 roku zamachem w Sarajewie. Z rąk serbskiego zamachowca ginie austro-węgierski następca tronu, arcyksiąże Franciszek Ferdynand wraz z małżonką. W niespełna miesiąc później, 23 lipca, austro-węgierskie ultimatum wobec Serbii, domagające się m.in. wyjaśnienia okoliczności tego zamachu. 28 lipca, mimo kompromisowej odpowiedzi Belgradu, Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii, co jest początkiem I wojny światowej. No i zagotowało się w piekielnym kotle nienawiści. 30 lipca mobilizacja w Rosji. Następnego dnia Niemcy wypowiadają Rosji wojnę, a 3 lipca Francji. Następnego dnia z powodu wtargnięcia armii niemieckiej do Belgii wojnę Niemcom wypowiada Wielka Brytania. W 2 dni później, 6 lipca, Austro-Węgry wypowiadają wojnę Rosji, a Austro-Węgrom w odwecie Francja i Wielka Brytania. Do rozpalonego kotła wojennego wrzącej oliwy dolewa jeszcze Japonia, rzucając wyzwanie Niemcom. Europa płonie. Nienawiść zbiera krwawe żniwo. To w skrócie, wyprzedzając nieco fakty. Teraz po kolei. Nasza rekonstrukcja.
Czerwcowy zamach w Sarajewie pozornie miał wymiar lokalny, bałkański. Pociągnął jednak całą lawinę wydarzeń.
W pierwszych dniach lipca napięcie w stosunkach międzynarodowych było stosunkowo niewielkie. Ale w Wiedniu austro-węgierscy politycy rozpoczęli już zakulisowe działania. Chcieli zemścić się na Serbii bez wchodzenia w konflikt z jej potężnymi sojusznikami.
W 1914 roku Europa podzielona była na dwa obozy. Po jednej stronie Niemcy, Austro-Węgry i Włochy. Po przeciwnej Francja i Rosja. Wojna z którymkolwiek z tych państw oznaczała wojnę z jego sojusznikami.
Konrad von Wesendorf, szef sztabu austriackiego.
Wyraziłem przed cesarskim majestatem moją opinię, że wojna przeciw Serbom jest nieunikniona. Zgadza się, odpowiedział jego cesarska mość. Ale jak będziemy prowadzić wojnę, gdy wszyscy, zwłaszcza Rosja, zwrócą się przeciwko nam? Mamy wsparcie Niemiec, odpowiedziałem. Jego cesarski majestat popatrzył na mnie badawczo i spytał, czy jest pan tego pewien?
6 lipca 1914. Cesarz Austro-Węgier otrzymuje odpowiedź od cesarza Niemiec. Ambasador austriacki w Berlinie wysyła telegram do Wiednia.
Niemiecki rząd jest zdania, że to my musimy podjąć decyzję co do dalszego postępowania.
Rząd Niemiec poparł działania Austro-Węgier, nie wnikając w jakim stopniu wpłynie to na losy nie tylko Bałkanów, lecz także Europy, a nawet świata. Niemcy sądzili jednak, iż Rosja nie przystąpi do wojny po stronie Serbii, gdyż sama obawia się rewolucji u siebie. Niemcy uważały także, że Austro-Węgry po cichu ułożą się z Serbią. Cesarz Niemiec, pewien, że do wojny nie dojdzie, wybrał się statkiem do Norwegii na wakacje. Przed sądem w Sarajewie trwał proces zamachowców na księcia Franciszka Ferdynanda. Prokuratura austriacka dostarczyła niezbitych dowodów na to, że z Gavrilem Principem i jego kolegami z organizacji terrorystycznej współpracowali oficerowie armii serbskiej.
23 lipca 1914, godzina 18. Ambasador Austro-Węgier w Belgradzie przekazuje notę rządowi w Serbii.
Rząd Austro-Węgier postawił Serbii ultimatum. Obraźliwe i nie do przyjęcia. Zawierające m.in. wyrzeczenie się przez Serbię suwerenności. Gdyby jednak Serbia przyjęła to ultimatum, ambasador austriacki w Belgradzie otrzymał wyraźne instrukcje odrzucenia jakiejkolwiek odpowiedzi państwa serbskiego. Nota austriacka przekazana Serbii zaskoczyła całą polityczną Europę.
Z Paryża meldował bawarski dyplomata.
Rząd Francji, francuska prasa i opinia publiczna są niewiarygodnie zaskoczeni. Paryż jest niemal martwy. Wszyscy ambasadorowie oprócz jednego wyjechali z miasta. Ambasador Włoch przebywa w Irlandii.
Georg von Miller, niemiecki admirał, zapisał w swoim dzienniku.
Cesarz jak zwykle po śniadaniu pojawił się na pokładzie. Powiedział do mnie... Nadal trzymałem przekazaną radiem wiadomość. To w kilku punktach dość twarda nota. Z pewnością odrzekłem. Ale to oznacza wojnę. A Kaiser uważał, że Serbia na wojnę się nie odważy.
24 lipca 1914. Regent Serbii, książę Aleksander, depeszuje do Petersburga z prośbą o rosyjską pomoc w przypadku agresji austriackiej. 26 lipca 1914. Przekonana o ataku Niemiec, Rosja ogłasza mobilizację. 28 lipca 1914. Edward Grey, brytyjski minister spraw zagranicznych, melduje.
Od tej chwili dysputa przestaje toczyć się między Serbią, Austrią i Węgrami. Teraz włącza się do niej kolejne wielkie mocarstwo. Może się to zakończyć największą katastrofą, jaka kiedykolwiek dotknęła kontynent europejski.
28 lipca 1914. Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii. 29 lipca 1914. Car Wszechrosji Mikołaj wysyła telegram do cesarza Niemiec Wilhelma.
Drogi Willi, słabemu krajowi wypowiedziana została niegodna wojna. W Rosji panuje wielkie oburzenie.
Odpowiedź cesarza Niemiec jest natychmiastowa.
Drogi Niki, z całych sił próbuję wpłynąć na Austriaków. Ufam, że mi pomożesz. Drogi Willi, moje wojska nie rozpoczną żadnej prowokacyjnej akcji.
Brzmi depesza cara Rosji Mikołaja.
Jeśli już walczyć z Rosją, to lepiej teraz niż za kilka lat. Takie przekonanie panowało wśród większości niemieckich wojskowych.
Gottlieb von Jagow, niemiecki minister spraw zagranicznych.
Według bardzo kompetentnych obserwatorów Rosja za kilka lat będzie gotowa do wojny. Wtedy zmiażdży nas liczebnością wojska, zbuduje morską flotę bałtycką, stworzy strategiczne połączenia kolejowe. Tymczasem nasza strona będzie z upływem lat słabła.
31 lipca 1914. Niemcy drogami dyplomatycznymi sondują Francję, co zrobi w przypadku wybuchu wojny z Rosją. Premier Francji, René Viviani, odpowiada: Francja rozważy swój udział w wojnie.
Ani władcy, ani politycy nie mieli już jednak wpływu na rozwój wypadków.
1 sierpnia 1914. Niemcy wypowiadają wojnę Rosji. Dwa dni później 3 sierpnia Francji.
Francusko-rosyjskie przymierze oznaczało, że Niemcy stanęły w obliczu wojny na dwa fronty. Żeby do tego nie dopuścić, wykorzystały opracowany w 1905 roku plan Alfreda Schlieffena. Atak na Francję przez neutralną Belgię, pokonanie głównych sił francuskich w kilka tygodni, a potem nagły przerzut swych wojsk na wschód, do Rosji.
Dokąd wyruszamy? Do Francji, Belgii czy na wschód? Na dworcu ludzie machają nam na pożegnanie, niektórzy chusteczkami. Myślałem o mojej żonie i dziecku, którzy zostali w domu sami. Zresztą to nie była myśl, ale straszny cień, który padł na moją duszę.
Paradoksalnie. Niemcy, Austro-Węgry, Serbia, Rosja i Francja przekonane były, że toczą wojnę obronną, że to je zaatakowano. Jedynie Brytyjczycy nie mogli twierdzić, przynajmniej na początku konfliktu, że ktoś ich atakuje. Nie mogli też, uważając Serbów za winnych, udawać obrońców praw małych narodów do wolności.
Dziennik Manchester Guardian w sierpniu 1914 roku pisał:
gdyby istniała fizyczna możliwość odholowania Serbii na morze i zatopienia jej tam, powietrze w Europie od razu wydałoby się czystsze.
4 sierpnia 1914, godzina 23. Wielka Brytania wypowiada wojnę Niemcom.
Edward Grey, minister spraw zagranicznych, tłumaczył w brytyjskim parlamencie:
mamy potężną marynarkę wojenną. Wierzymy, że będzie ona w stanie obronić nasz handel, nasze wybrzeża. Będzie też bronić naszych interesów. Jeśli zaangażujemy się w wojnę, ucierpimy, ale tylko trochę bardziej, niż gdybyśmy stali z boku.
Sir George Buchanan, ambasador brytyjski w Petersburgu:
jeżeli teraz zawiedziemy Rosję, nie możemy mieć nadziei na tak dla nas istotną, przyjazną współpracę z tym państwem w Azji.
Zasadniczym powodem przystąpienia Wielkiej Brytanii do wojny była jednak siła niemieckiej armii.
Wymazanie Francji z mapy Europy nie leży w brytyjskim interesie.
Rząd brytyjski założył, że wojna będzie długa, bolesna i kosztowna, że będzie powolnym, miażdżącym procesem, mającym doprowadzić do zagłodzenia wroga na śmierć.
Świat wyruszał na wojnę z uzbrojeniem nigdy dotąd nieużywanym. Strony konfliktu dysponowały pancernikami i okrętami podwodnymi nie mającymi nawet 10 lat. Nikt tak naprawdę nie wiedział, jak je wykorzystać.
W całej Europie ponad 10 milionów młodych ludzi wyruszyło na wojnę.
12 sierpnia 1914. Na górze Cyr dochodzi do pierwszej wielkiej bitwy między wojskami serbskimi a oddziałami armii austro-węgierskiej.
Naprzeciw siebie stanęły wojsko serbskie i przekonane, że z łatwością pokonają przeciwników, oddziały armii austriackiej.
Serbowie zajęli umocnione pozycje obronne wzdłuż pasma górskiego i czekali, aż Austriacy wejdą w pułapkę. Ze wspomnień Ecola Kisza, żołnierza armii austriacko-węgierskiej: Serbowie nas otoczyli, ich artyleria była doskonale wstrzelana. Jak powiedzieli nam starsi oficerowie, niestety weszliśmy na poligon, na którym odbywały się ich ćwiczenia artyleryjskie. Śmiechu warte. Serbskie oddziały z łatwością odparły austriacki atak. Z dziennika Milety Prodanowicza, serbskiego żołnierza: widzieliśmy wrogów wycofujących się wzdłuż rzeki. Załoga pociągu amunicyjnego odłączyła wszystkie wagony i uciekła, gdy tylko trafiły ich nasze działa. Z dziennika Egona Kisza: pobita armia. Nie, to był niekontrolowany tłum uciekający w panice ku granicy. Woźnice smagali konie batami. Oficerowie i żołnierze byli ściśnięci między dwiema kolumnami wozów.
Ten początek wojny kosztował Serbii życie 130 tysięcy żołnierzy.
Napis na pomniku, który Serbowie postawili swym bohaterskim żołnierzom:
wszystkie państwa nauczą się wkrótce, że w tej wojnie nic nie przyjdzie łatwo, szybko i bez kłopotów.
To była wojna raz, wojna narodowości. Nie walczyło się jedynie przeciw wojskom wroga, ale przeciw całemu wrogiemu narodowi.
Sierpień 1914. Niemieckie uderzenie na Belgię, Luksemburg i Francję. Wojska niemieckie wkraczają do Prus Wschodnich i ponoszą klęskę pod Tannenbergiem. Od 6 do 9 września 1914. Porażka wojsk niemieckich nad Marną. Początek wojny pozycyjnej na froncie zachodnim.
Angielski żołnierz pisał do swej żony:
Droga Nell, nie sądzę, żeby ta wojna była choć w połowie tak ciężka, jak sądzą ludzie. Wiesz, to nie będzie dla Anglii trudne. Nie masz się czym martwić. Jeśli tylko będę mógł informować cię na bieżąco, gdzie jestem, wszystko będzie w porządku.
Maj 1915. Włochy występują z sojuszu państw centralnych i wypowiadają wojnę Austro-Węgrom. W maju i czerwcu 1915. Wielka ofensywa wojsk państw centralnych na wschodzie.
Myśl o cierpieniu, jakie może nas czekać po mobilizacji, jest potworna. Sądzę, że im mniej się o tym rozmyśla, tym lepiej.
Sierpień 1915. Rosjanie zostają wyparci z Galicji Wschodniej oraz Warszawy. Listopad 1915. Front wschodni stabilizuje się na linii Ryga-Baranowicze-Pińsk-Krzemieniec. Na wschodzie rozpoczyna się wojna pozycyjna. Luty 1916. Początek bitwy pod Verdun. Armia francuska powstrzymuje niemiecką ofensywę na zachodzie. Czerwiec 1916. Sprzymierzeni atakują państwa centralne z dwóch stron. Rosjanie we wschodniej Galicji, Anglicy i Francuzi nad Somą.
Z dziennika francuskiego żołnierza.
Boże, jak długie jest to miasto. Bagnet mi się wbija, kołnierz mnie dusi. Spojrzałem w górę i zobaczyłem śliczną dziewczynę. Była pełna podziwu, tak bardzo wszystkim poruszona. Zdałem sobie sprawę, że musimy maszerować wyciągnięci jak struny i wyglądać przystojnie. Wyruszaliśmy wśród dźwięków orkiestry. A przecież tam, dokąd szliśmy, umiera się z posiekanymi, rozerwanymi twarzami. Wszyscy moi towarzysze prostowali się na widok tej dziewczyny.
Brytyjski marynarz pisał do domu.
Nigdy nie rozmawiamy o śmierci, bardzo rzadko o tym myślimy. Tylko kiedy wszyscy śpią, człowiek spogląda w przyszłość i zastanawia się.
1 lutego 1917. Niemcy ogłaszają nieograniczoną wojnę podwodną, używając do tego celu swych U-botów. 6 kwietnia 1917. Po zatopieniu okrętu pasażerskiego przez niemiecką łódź podwodną, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej wypowiadają wojnę Niemcom. Kwiecień i maj 1917. Nieudana ofensywa wojsk francuskich w Szampanii. Czerwiec-lipiec 1917. Wskutek stopniowego rozkładu armii na południu załamuje się rosyjska ofensywa.
Rosyjski żołnierz wspominał.
Wśród moich kameratów panuje wielkie poruszenie. Kawalerowie są spokojni, nawet z tego żartują, ale ci, którzy mają rodziny, są załamani. Niektórzy mówią, że nic nam z tej wojny nie przyjdzie, że dostaniemy od Niemców łupnia.
3 marca 1918. Rosja podpisuje w Brześciu traktat pokojowy z państwami centralnymi. Lipiec 1918. Niemcy ponoszą klęskę w drugiej bitwie pod Marną. Po kontrataku aliantów następuje gwałtowny odwrót wojsk niemieckich.
Francuski żołnierz pisał do syna.
Czy myślisz czasem o tacie, dzień i noc chodzącym po ozoranych polach, przyzwyczajającym się do bezustannych eksplozji pocisków? Bardzo chciałbym dowiedzieć się, co u ciebie, co w szkole. Nie spiesz się z nauką geografii Europy. Myślę, że zupełnie się zmieni.
3 listopada 1918. Kapitulacja Austrii. Wybuch rewolucji w Niemczech. 11 listopada 1918. W Lasku Compiègne pod Paryżem Niemcy podpisują kapitulację. Koniec I wojny światowej.
To była nasza rekonstrukcja wydarzeń, które doprowadziły do wybuchu I wojny światowej, co oficjalnie stało się 28 lipca. Kiedy dramat wojenny będzie zmierzał, zasłużenie zresztą, do beznadziejnego finału, strategzy spalonej idei w obawie przed siłą autorytetu komendanta aresztują Józefa Piłsudskiego 22 lipca 1917 roku. Po zlikwidowaniu opornych legionów i osadzeniu żołnierzy polskich w obozie jeńców w Szczypiornie, Niemcy sięgają po serce i duszę wrogiego sobie ruchu niepodległościowego, aresztując Piłsudskiego i pułkownika Sosnkowskiego, wywożą ich do twierdzy w Magdeburgu. Zorientowani doskonale, iż poza legionami komendant Piłsudski posiada siłę w organizacji POW, podejmują niebawem aresztowania przywódców POWiackich. Ale to już inne opowiadanie w stosownym czasie.
Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Oj da, oj da, 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 kompania. Nie masz to jak pierwsza, nie, o nie. Oj da, oj da, 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 kompania kochana. Nie masz to jak pierwsza, nie, o nie. Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, ale przejdzie migiem, byle tylko w nogę. Oj da, oj da, 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 kompanio kochana. Masz to jak pierwsza, nie, o nie. Oj da, oj da, 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 kompanio kochana. Nie masz to jak pierwsza, nie, o nie.
Polskie Radio.
Polska Telewizja przypomina ostatnio serial Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, opowiadający o zmaganiach polskiego żywiołu z polityką germanizacyjną na terenach Wielkopolski. Ale ta wojna toczyła się także na Pomorzu i Kujawach. W 1982 roku powstał w naszej rozgłośni 4-odcinkowy serial radiowy Najdłuższa także na Pomorzu. Dzisiaj jego druga część.
Początek XX wieku. Początek nowej kampanii antypolskiej.
Pruskie szykany na terenie Pomorza niewiele różniły się od tych, którym podlegali Polacy w Wielkopolsce. Chociaż naturalną koleją rzeczy większa liczba ludności niemieckiej zamieszkała na Pomorzu, sprzyjała germanizacji, czyniła tym samym trudniejszą walkę Polaków o narodową i terytorialną tożsamość. Mimo wytężenia przez władze pruskie znacznych sił i przeznaczenia poważnych środków finansowych na germanizację Bydgoszczy, czytamy w zarysie dziejów miasta, nacjonalistyczna polityka natrafiała na coraz bardziej rosnący opór ludności polskiej. Obrona polskości miasta, jednego z najbardziej zgermanizowanych ośrodków miejskich w Poznańskiem, wymagała jednak ogromnego hartu ducha od każdego polskiego mieszkańca Bydgoszczy i znacznego wysiłku organizacyjnego. W ostrej walce narodowościowej toczącej się w mieście frontem stały się wszystkie dziedziny życia, a orężem bogaty arsenał metod i środków. Chcąc uzmysłowić sobie do końca różnicę między najdłuższą wojną nowoczesnej Europy w rozgłośnej Wielkopolsce i na nieznanym od tej strony Pomorzu, trzeba przytoczyć w tym miejscu za Zdzisławem Urbankiem następujące porównanie. Polacy stanowili w Bydgoszczy niespełna 19% ogółu mieszkańców, gdy tymczasem w całej prowincji poznańskiej, według danych z niemieckiego spisu ludności z 1910 roku, odsetek ludności polskiej wynosił 67%. W Bydgoszczy polskie było naprawdę szwederowo i ulica długa. Jak mawiali starzy bydgoszczanie, tylko na Długiej stało trochę polskich kramów. Ten polski gród ubrdany, jak go nazywał Julian Preiss, sierp Polaczek, sięgał Brdy. Na jej lewym brzegu zaczynał się już Bromberg. Łatwo już po tej uwadze wyobrazić sobie, jakie było oburzenie Niemców, gdy na ich terenie, na ulicy Gamma, dzisiejszej doktora Emila Warmińskiego, doktor właśnie Emil Warmiński wykupił w roku 1906 od Niemca dom, który wkrótce potem stał się ośrodkiem życia towarzyskiego i politycznego Polaków. Fronton domu polskiego, bo taką dano mu nazwę, zdobił napis: Bądźmy sobą.
To była ostoja polskości, żeby tego ducha utrzymać. Bo przecież był silny trend zgermanizowania Polaków, tak? Bo jednak Niemcy potrzebowali siłę roboczą, a przeważnie Polacy byli tą siłą roboczą tych do prac fizycznych. Natomiast mieliśmy też dużo inteligencji i ta inteligencja właśnie utrzymywała tego ducha, żeby się Polacy nie zgermanizowali. No i dlatego był ten dom polski i te towarzystwa tam mieli swoje zebrania i wszystko się odbywało w języku polskim. Jedyne miejsce. No w ogóle za czasów pruskich Polacy bardzo trzymali razem i był ogromny duch tego patriotyzmu. Każdy miał to w krwi. Co dzisiaj to zupełnie zanikło. To zupełnie zanikło. Bo wie pan, było takie hasło. Swój do swego po swoje.
Kupuj u Polaka.
Kupcy byli Polakami. I Polacy do kupców Polaków chodzili kupować. To nie wspierali Niemcy, tylko Polaka.
Ten dom był niezwykle potrzebny, gdyż on cementował polskość tych warstw, które mogłyby się wynarodowić. Tam pielęgnowali pieśni polskie, pielęgnowali tradycje polskie i z osobistych przeżyć pamiętam, jak ojciec szanował książkę, którą dostał w 1910 roku z okazji 500-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem, wydaną w Krakowie, bogato ilustrowaną, z okazji tej wystawy rzemieślniczej i innych wystaw, które odbywały się w Domu Polskim.
Dom Polski wspominają Anna Mantejowa i dr Roman Wankiewicz.
Jak ten dom polski istniał, to ja byłam dzieckiem, chodziłam do szkoły. Bo ja się urodziłam 1900. To było tak. Ten dom polski to była taka, kiedyś tam miała być ujeżdżalnia rowerów. Bo to był taki okres po 1900, gdzie zaczęto budować rowery. I tam właśnie potem, kto kupił rower, tam on się uczył jeździć. Polacy tu tak zasobniejsi w gotówkę, tworzyli taką spółkę. A to była spółka budowlana. A potem jak ta spółka kupiła ten obiekt, to był taki duży budynek. Tu były okna i tu były okna i duży budynek. To taki budynek fabryczny zasadniczo. A ten dach to była taka żelazna konstrukcja. Bardzo dużo żelaza tam było. Teraz, jak to Polacy kupili, to była tu urządzona scena i no i to dojście do tej sceny, tam te garderoby i tak dalej. Potem była duża sala, na której odbywały się zabawy taneczne. I potem była restauracja, nie? I ta była restauracja i był taki taka mniejsza salka, to była taka salka zebrań. Doktor Warmiński na tej salce, gdzie były tam mniejsze zebrania, tam wisiał jego portret, tak. Był ładny mężczyzna, miał taki mały wąsik, a tu miał takie bardzo bujne włosy, nie? I tak wysoki, szczupły mężczyzna, ładny. A prowadziła to rodzina, która się nazywa tak. Ona była Helena, on Antoni Kaźmierczak. Za czasów pruskich tam przecież odbywały się przedstawienia teatralne, amatorskie, były wystawy. Wszystkie towarzystwa polskie mieli tam swoje zabawy w karnawale. Tam każda sobota była tańcówka.
Ja znam tylko te sprawy z przekazu mojego ojca, który był uczniem w firmie Zawitaja i miał pewien współudział w organizowaniu tego Domu Polskiego już jako młody człowiek. Zamaskowana została przed władzami niemieckimi ta cała działalność i nazwali ten przyszły Dom Polski spółką budowlaną. Jednak faktycznie ta spółka budowlana przy współudziale doktora Emila Warmińskiego wykupiła posesję przy dzisiejszej ulicy doktora Warmińskiego, przeznaczając to na Dom Polski. Ten kamuflaż był potrzebny, gdyż w tym okresie Polacy nie mogli zarejestrować oficjalnie swoich stowarzyszeń jako stowarzyszeń czysto polskich, tylko musieli kryć to przed władzami pod innymi pozorami.
Wczoraj w niedzielę wieczorem między godziną 9 a 10 przybyło około 100 żołnierzy Grenzschutzu z 3 batalionu uzbrojonych w granaty ręczne do Domu Polskiego, gdzie właśnie odbywała się zabawa. Bez powodu zaczęli wybijać okna, lustra, tłuc obrazy, szklanki, krzesła, stoły. Jednym słowem wszystko, co im w ręce wpadło. Ludzi bili tasakami, krzesłami i butelkami. Aparat telefoniczny wyrwali, kasę z około 3000 marek zrabowali, butelki z napojami, cygara, papierosy, ciasta i inne artykuły żywnościowe skradli. Gościom kradli portmonetki i wszystko, co się dało. Całej czynności dokonywali bez żadnego oporu.
Dziennik bydgoski numer 190. Grenzschutz zrabował Dom Polski w Bydgoszczy.
Wiem od jakby gospodarza tego domu, obywatela Rutkowskiego, z którym po wojnie jeszcze spotykałem się, będąc uczniem gimnazjalnym, przyjeżdżając do Bydgoszczy, i on wiele rzeczy opowiadał, bo jeszcze mieszkał w tym Domu Polskim, w oficynie tego Domu Polskiego, i dużo opowiadał o tych zdarzeniach, jakie działy się na początku XX wieku aż do 1919 roku w Domu Polskim. Ostrzegał nawet, jak Grenzschutz w 19 roku tam się zbliżał, to on tam ostrzegał tych wszystkich, że ludzie zaczęli ratować się, bo wrzucili granaty. Granaty łzawiące rzucili. To znam również z opowiadania ojca, że przez okno ojciec uciekał, wyskoczył, żeby nie dać się, powiedzmy, tam chwycić przez Grenzschutz, bo było zebranie Polaków w czasie powstania wielkopolskiego. To demonstracyjnie Grenzschutz przeszedł całą tam pod oddziałem, jako bojówkarze tacy rozbili całe to zebranie i jeszcze tam pobili niektórych uczestników. A ojciec opowiadał, że tylko uciekł przez okno do ogrodu i dzięki temu nie został pobity przez ten Grenzschutz.
Gospodarza pana Grzechowiaka chcieli zabić, więc był zmuszony uciec. Nadmienić wypada, że przybyli w zwartym szeregu pod dowództwem Feldwebla i w ten sposób, po dokonanej robocie z pieśnią Deutschland, Deutschland über alles, odeszli. Skradzione butelki z napojami nieśli pod pachami, ciesząc się ze swej zdobyczy. Wygląd Domu Polskiego wewnątrz jest nie do opisania. Widać ślady krwi, pieniądze w ogrodzie porozrzucane, szczątki podartej odzieży, kapelusze damskie i męskie. Szkody wynoszą około 10 000 marek.
Takich akcji było dość dużo właśnie ze strony Grenzschutzu.
Dość dużo, kilka.
Ciekawą stroną Domu Polskiego był fakt, że podczas każdego zebrania, które się tam odbywało, uczestniczył żandarm niemiecki.
Tak jest. To wiem też z opowiadania pana Rutkowskiego. Na każdym zebraniu, a tam zebrania odbywały się z rozmaitych towarzystw, nie tylko śpiewaczych, ale powiedzmy rzemieślników, kupców polskich, czy te, które lokalowo zawsze zabezpieczał Dom Polski, te spotkania się rozmaitych środowisk polskich, to zawsze, nie wiem, czy to oni musieli zawiadamiać o tym, ale z urzędu żandarm pilnował taki, jak ojciec opowiadał, że to taki żandarm był, który znał język polski. I on po prostu jakby tak oceniał, czy nie było jakichś wrogich wypowiedzi i jakieś meldunki musiał składać. Że przy każdym zebraniu towarzystwa żandarm zawsze uczestniczył. To był dowód, że jednak ten, w cudzysłowie, patronat władz pruskich nad działalnością Domu Polski był dosyć czuły i stale pamiętali o tym, żeby Polacy nie mogli za dużo przeciwko nim działać.
Rabusie należą do 3 batalionu Grenzschutzu, który na tym polu już nieraz się odznaczył. aby raz wreszcie spokój i bezpieczeństwo mogło zapanować, żądamy od władzy wojskowej z całą stanowczością wycofania Grenzschutzu z Bydgoszczy. Jest czas najwyższy, aby zapanowały stosunki normalne. Skoro władza wojskowa swoich tak zwanych żołnierzy nie umie w Karbach utrzymać, to niech ich czym prędzej pośle do Brandenburgii lub na Pomorze. My nie myślimy dłużej spokojnie patrzeć na sprawki rozmaitych Grenzschutzów.
Ale mimo to, powiedzmy, w małych grupkach poza żandarmem, to wiem, że powiedzmy uczyli się polskiego, kultywowali tradycje patriotyczne i ta obecność żandarma nie mogła, powiedzmy, przytłumić tego ducha patriotycznego ogółu polskości, ogółu Polaków, mimo że oni tu byli w mniejszości właściwie tam, na terenie Bydgoszczy.
Z Torunia donoszą nam, że we wczorajszą niedzielę żołnierze Grenzschutzu zdzierali ludziom orzełki i odznaki narodowe. Ludność polska część opryszków rozbroiła, przy czym przyszło do strzelaniny. Żołnierze rzucali granatami ręcznymi. Jedna kobieta ma być ciężko ranna.
Dziennik bydgoski z 1912 roku. W rubryce z naszych towarzystw czytamy następujące rzeczy. Próba teatralna Towarzystwa Terminatorów odbędzie się w środę 17 bieżącego miesiąca, punktualnie o godzinie 8:30 w Domu Polskim. Uprasza się o przybycie wszystkich amatorów i amatorek. Zarząd. Następne ogłoszenie. Towarzystwo Uczni Handlowych. Dziś w środę odbędzie się lekcja korespondencji handlowej, po czym próba teatralna o godzinie 10:00 wieczorem. Jutro odbędzie się zebranie o tym samym czasie. Towarzystwo Młodych Kupców. W środę o 9:00 wieczorem w Domu Polskim odbędzie się zwyczajne posiedzenie. Na porządku dziennym wykład kolegi Krysińskiego i pogadanka o wekslach. Towarzystwo Śpiewu Moniuszka. W niedzielę 21:00 o godzinie 5:00 po południu w Domu Polskim zebranie. Na porządku dziennym wykład z obrazami świetlanymi. O liczny udział prosi zarząd.
Dziennik bydgoski numer 191.
Napaść na Dom Polski, o której wczoraj pisaliśmy, była przez wojsko z góry ukartowana, a nie była czasem czynnikiem chwilowego rozdrażnienia. Pewne zarządzenia świadczą o tym, że pewne koła wojskowe już dnia poprzedniego wiedziały o zamówionym napadzie. Żołnierze na odwachu będący również zachowywali się tak, jak gdyby dokładnie wiedzieli, w jakim celu oddział wojska w stronę Domu Polskiego ciągnął. Ludność niemiecka, jak podsłuchane uwagi dowodzą, cieszy się na ogół z dokonanego zniszczenia Domu Polskiego, ale rozsądniejsi obawiają się odwetu ze strony polskiej, skoro inne stosunki nastaną. Naszym zdaniem rozsądni Niemcy powinni zapobiegać wybrykom, bo uzasadnione zupełnie rozdrażnienie i wzburzenie ludności polskiej mogłoby później wyładować się w kierunku dla nich bardzo niepożądanym. Zajścia takie byłyby niemożliwe, gdyby mieli w Bydgoszczy straż parytetyczną dobrze zorganizowaną. Władze cywilne i wojskowe, które do jej utworzenia nie chcą dopuścić, ponoszą całkowitą odpowiedzialność za to, że żołnierze, bandyci swobodnie grasować mogą. Szkody wyrządzone w Domu Polskim wynoszą, podług dotychczasowego obliczenia, przeszło 15 tysięcy marek. Volksstimme donosi, że Wydział Wykonawczy uwiadomił ministra wojny Noskiego o zajściu w Domu Polskim i wyraża przekonanie, że tenże żelazną ręką położy kres tej swawoli niekarnych hord. My co prawda wielkiej nadziei na tym punkcie nie mamy, boć te hordy to właśnie dzieło Noskiego. W sprawie zajścia w Domu Polskim nadesłała nam komenda odcinka Grenzschutzów Bydgoszczy doniesienie, według którego stwierdziła, co następuje. Na placu zabaw, Vogelwiese, w Bielawkach, zgromadził się wielki oddział i pomaszerował pod komendą podoficera do Domu Polskiego. Oddział ten składał się nie wyłącznie, jak pierwotnie potwierdzono, z ludzi 3. batalionu, lecz także z wielu zwolnionych żołnierzy i ludzi spod Ciemnej Gwiazdy. Z batalionu 3. stwierdzono na razie, że w pochodzie wzięło udział 20 ludzi, przeciw którym śledztwo sądowe zostało wytoczone. Sprawa ta została oddana sądowi do dalszego wyjaśnienia i ukarania winnych. Świadków tego zajścia uprasza się, aby zeznania swe złożyli do protokołu w Sądzie Wojennym 4. Dywizji przy ulicy Gamma 21.
Tak jak ja znam z opowiadań i z przekazów rodziców, powiedzmy, i dziadka, który też w Bydgoszczy tutaj mieszkał i był związany z Domem Polskim, że tam podziały nie były. Tam było, Polacy tworzyli jakby jedną rodzinę, nie było jakichś podziałów. Najlepszy dowód, że powiedzmy doktor Warmiński był tam działaczem, lekarz, który miał, jak znam z opowiadania ojca, olbrzymie trudności, gdyż jak wywiesił tablicę demonstracyjnie w języku polskim.
Trzeba tutaj dodać w tym miejscu, że wywiesił tę tablicę już po niemieckiej stronie Bydgoszczy, po drugiej stronie Brdy.
Tak jest, tak, tak. I tam znam tylko to z opowiadań, że powiedzmy miał duże przykrości, bo Niemcy to te słowa dzielili na dwie części. I to są nieprzyzwoite słowa w języku niemieckim, powiedzmy, jeśli po to, powiedzmy, taki kalambur tworzyli i śmiali się z tego, ale mimo to i zamalowywali tą tablicę, a on odważnie stale podkreślał swoją polskość. Tam często również bywał w Domu Polskim, chociaż on wcześniej zmarł, tak jak znam z opowiadań, ale również inni, szczególnie robotnicy, rzemieślnicy, spotykali się na co dzień w tym Domu Polskim. Tam mnóstwo towarzystw się zbierało. To hasło bądźmy sobą, nie zapominajmy o swoich przodkach, miało krzewić polskość i w pewnym sensie patriotyzm. I równocześnie hasło to wiązało się z tym, żeby Polacy popierali Polaków i żeby mogli kupować u kupców polskich, wykonywać pewne rzeczy czy zamówienia, składać u rzemieślników polskich, żeby również życie towarzyskie było kultywowane właśnie w tym Domu Polskim. Ludność polska w Bydgoszczy była w specyficznej roli. Nie można porównać położenia ludności polskiej w mieście Bydgoszczy z położeniem w Poznaniu czy w Krakowie. Byłby to błąd, gdybyśmy mogli porównywać, gdyż to są pewne rzeczy nieporównywalne. Po pierwsze, ludność tu była narażona na germanizowanie pod każdym względem. Szkoła pruska, nauczyciel pruski. Język polski był źle widziany, nawet rugowany z religii i z kościoła. Dlatego jedyną ostoją była rodzina. Rodzina, a spójnie te rodzinne były kultywowane w Domu Polskim. Ja wiem z moich osobistych przeżyć, że stale matka podkreślała, że jej matka, ojciec podkreślał, bo matka zmarła w młodym wieku, że babka uczyła kobiety, więc kobiety uczyły polskości. W domu kultywowały polskość kobiety. I właśnie w Bydgoszczy trzeba oddać hołd kobietom polskim. I Bydgoszcz była w tej roli, że musiała się w rodzinie trzymać mocno i polskość była tylko cementowana przez więzy rodzinne, a Dom Polski chciał i pragnął, żeby bądźmy sobą, bądźmy rodziną, kultywować właśnie tą polskość przez więzy rodzinne i przez dobre, jakbyśmy dzisiaj określili, stosunki międzyludzkie w społeczeństwie polskim.
Jak potem powstała Polska, to jeszcze krótki czas była tam ten Dom Polski, ale później to jednak firma, ten, więc małżeństwo Sokołowscy kupili ten obiekt i urządzili tam fabrykę tych patentowych zamków. I to była firma Sokołowska.
Po 20 roku,
tak. I mnie było bardzo żal, że to dalej ten Dom Polski nie istniał. Ten Dom Polski w ogrodzie jeszcze stoi, no i ten od ulicy, no to był dom mieszkalny, nie? Ale należał się jeszcze spółki.
to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Wieczornych Spotkań z Historią. Na następne zapraszam 17 lipca po 22. Kłania się Wojciech Sobociński. Do usłyszenia.
Brzegi rozejdą się w dół rzeki, zerwane mosty, braknie łódki, więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Więc pójdziesz sam, zobaczysz w drodze, jak czas powiela ludzkie twarze. Będziesz dla ziemi pożądaniem i dla pocisków drogowskazem. Brzegi rozejdą się w dół rzeki, zerwane mosty, braknie łódki, więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Więc pójdziesz sam, zobaczysz w drodze, jak czas powiela ludzkie twarze. Będziesz dla ziemi pożądaniem i dla pocisków drogowskazem. Tam, ta, na, na, ta, na, na, na. Maszyny, drogą od łódki do okrętu. Skąd idziesz, że nie jesteś pewien wierności wymyślonych sprzętów? Gdy wchodzisz w las, stajesz się drzewem, co w twojej ciszy się rozrosło. A kiedy nurt przemierzasz łódką, wtedy udziela ci się wiosło. Drogą od myśli do maszyny, drogą od łódki do okrętu. Skąd idziesz, że nie jesteś pewien wierności wymyślonych sprzętów? Gdy wchodzisz w las, stajesz się drzewem, co w twojej ciszy się rozrosło. A kiedy nurt przemierzasz łódką, wtedy udziela ci się wiosło. Ta, ta, na, na, ta, na, ta, na, ta. Aż po ruch. I tylko czasem będą chwile, że serce tak jak most zadudni. Gdy ptak zawraca ku ścierniskom, niepokój brust rozdajesz polom. Prześcigniesz ptaka w locie myślą, z zazdrości ptakom jest samolot. Nie znajdziesz obiecanej ziemi od pól polarnych aż po ruch. I tylko czasem będą chwile, że serce tak jak most zadudni. Gdy ptak zawraca ku ścierniskom, niepokój brust rozdajesz polom. Prześcigniesz ptaka w locie myślą, zazdrości ptakom jest samolot. Ta-na-na, ta-na, 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 ta. Twoją głową obłoków przeorany błękit. Gdy ziemię niepokoisz ziarnem, osiądzie ziemia w bruzdach ręki. Brzegi rozejdą się w dół rzeki, zerwane mosty, braknie łódki. Więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Warstwice chmur nad twoją głową obłoków przeorany błękit. Gdy ziemię niepokoisz ziarnem, osiądzie ziemia w bruzdach ręki. Brzegi rozejdą się w dół rzeki, zerwane mosty, braknie łódki. Więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Tak.